Rozdział drugi. Zaczynam pojmować. Pierwsze przedmioty, które się rysują wyraźnie na tle mego najwcześniejszego dzieciństwa, gdy się w nie cofam wspomnieniem, są matka moja z pięknymi włosami i młodocianą postacią i Peggotty, o której kibici nie ma co mówić, a której czarne oczy zdawały się rzucać cień na całą twarz, a policzki tak były rumiane, ramiona okrągłe i jędrne, że mi się dziwnym zdawało, iż ptaszki nie dziobią ich chętniej niż jabłka na drzewie. Zdaje mi się, że pamiętam je obie, od chwili, gdy klękały albo przysiadały na ziemi, a ja próbowałem utrzymać się na nóżkach. Pozostało mi raczej wrażenie dotknięcia wskazującego palca Peggotty, za który chwytałem, gdym się chwiał, a który od ukłuć igły był szorstki, niby tarka. Może mi się tak zresztą tylko zdaje. Chociaż sądzę, że pamięć nasza sięga dalej niż zwykliśmy przypuszczać, jak również spostrzeżenia dzieci uderzają niezwykłą trafnością. Sądzę nawet, że dorośli ludzie posiadający ów dar spostrzegawczości nie nabyli go z biegiem czasu, lecz przechowali z dni dziecięcych. Ludzie podobnym obdarzeni darem zachowują dziwną świeżość i wrażliwość, łatwość cieszenia się, które są przecież właściwościami wieku dziecięcego. Zarzucą mi może niektórzy, że odbiegam od tematu, lecz przekonanie powyższe, własnym nabyte doświadczeniem, niech służy za poparcie niniejszej opowieści. Czy jako dziecko posiadałem dar spostrzegawczości, czy też jedynie zachowałem wierne i świeże wspomnienie dni dawno ubiegłych, w opowiadaniu mym opierać się muszę bez względu na to, na obu tych właściwościach. Pierwszym tedy wrażeniem pozostałym z dni dziecięcych są, jakem to już rzekł, matka moja i Peggotty. Cóż pamiętam nadto? Zobaczymy. Niby spoza mgły wyłania się dom nasz. Stary mi się wydawał i znany, dokąd sięgam pamięcią. Na dole była kuchnia z wyjściem na tylne podwórze. Na środku podwórza gołębnik, bez gołębi, w kąteczku psia buda bez psa, a wszędzie pełno ptactwa, które mnie przestraszało wojowniczym swym zachowaniem. Pamiętam zwłaszcza jednego koguta. Piejąc na pieńku, zdawał się nie spuszczać ze mnie oka. Drżałem, spoglądając spoza drzwi kuchni, bo taki groźny mi się wydawał. O gęsi prześladującej mnie sykaniem i wyciągniętą szyją śniłem po nocach, jak podróżny śni o dzikich bestiach. Z kuchni do drzwi wejściowych wiódł nieskończenie długi, jak mi się zdawało, korytarz. Położona przy nim ciemna spiżarenka, mijana bywała przyspieszonym krokiem, pod wieczór zwłaszcza, bo kto wie, co się kryć mogło w tych garnkach, słojach i pudłach od herbaty, gdy promień świecy nie rozpraszał mroków i zdebki wydającej woń mydła, octu, pieprzu, świec i palonej kawy. Wszystko razem, niby jedno tchnienie za każdym uchyleniem drzwi. Były też w domu dwa bawialne pokoiki. Ten, w którym przysiadywaliśmy, zwykle wieczorami z matką moją i Peggotty, gdyż Peggotty po skończonej pracy dotrzymywała nam towarzystwa i wchodziła w skład rodziny, i drugi, obszerniejszy i wytworniejszy, w którym przysiadywaliśmy tylko w niedzielę. Pokój ten wydawał mi się ponury, dlatego może, że mi Peggotty opowiedziała raz, nie wiem już kiedy, bardzo dawno, o pogrzebie mojego ojca i w żałobę ubranym zgromadzeniu. Pewnego niedzielnego wieczoru matka moja czytała nam o wskrzeszeniu Łazarza. Przeraziło to mnie okropnie. Musiano wyjąć mnie z łóżeczka i pokazać przez okno cmentarz w oddali ze wszystkimi zmarłymi, spoczywającymi spokojnie pod nienaruszonymi mogiłami i łagodnym światłem miesiąca. Nie znam głębszej zieleni niż zieleń trawy tego cmentarza. Ani większego cienia niż cień rosnących tam drzew, ani spokoju większego niż spokój nagromadzonych w owym miejscu mogił. Z rana, klęcząc na moim posłaniu za parawanem przy łóżku mojej matki, widziałem trzody pasące się opodal i różowy odblask słońca na zegarze słonecznym. I nieraz myślałem, że i ono cieszy się pewnie, że znów może pokazywać godzinę. W kościele mieliśmy ławkę z wysokim oparciem, tuż przy oknie. Skąd dojrzeć można było nasz dom? Korzystała z tego Peggotty, aby zobaczyć, czy nie stał się on czasem pastwą płomieni lub złodziei. Lecz to, co wolno było Peggotty, Mnie zabronione było surowo i gdy stawałem na ławce, ta sama Peggotty zwracała mnie twarzą do stojącego u ołtarza księdza. Znałem go dobrze, jego i białe pokrycie na ołtarzu. To też nudziło mi się wciąż na to patrzeć. A gdyby przerwał nabożeństwo i spytał, co robię? Mrowie przechodziło mnie na samą tę myśl. Musiałem przecież czymś się zająć. Patrzyłem na moją matkę, lecz ta udawała zawsze, że nic nie widzi. Spoglądałem w stronę stojącego u ołtarza chłopaka, który robił do mnie wtedy miny. Spoglądałem na słup słoneczny, wpadający przez otwarte na oścież drzwi kościoła i dostrzegałem owieczkę. Niezbłąkaną ludzką, lecz najzwyklejszą pod słońcem owieczkę, usiłującą wejść do świątyni. Czułem, że jeśli będę się jej dłużej przyglądał, ulegnę pokusie przemówienia głośno, a wówczas co będzie? Prędko tedy odwracałem oczy i wpatrywałem się z kolei w tablice marmurowe pokrywające ściany kościoła. Myślałem przy tym o niedawno zmarłym panu Bodgers i o tym, jaki żal ściskać musiał serce pani Bodgers i o tym, dlaczego nie zawezwano do chorego doktora Chilipa. A jeśli wzywano go, czemu mu nie pomógł? Jak mu przykro być, musi co tydzień przypominać to sobie. Spoglądałem wówczas na doktora siedzącego w odświętnym krawacie przed amboną i myślałem, że byłaby ona doskonałym miejscem do zabawy. Gdyby na przykład drugi chłopiec atakował ambonę jak twierdzę, aksamitne poduszki służyć mogły za kartacze, jakże wygodnie byłoby ciskać je z góry. Pomału, pomału kłoniłem senną główkę. Powieki mi się kleiły. Zdawało mi się, że słyszę księdza, jak śpiewa kołysankę, lecz wkrótce nie słyszałem już nic. Spadałem z ławki i Peggotty wynosiła mnie, przerażonego z kościoła. Widzę nasz dom. Ozdobione kratą okna sypialni, otwarte dla wpuszczenia świeżego powietrza. Stare wiązy u bramy i kołyszące się na nich powichrzone wronie gniazda. Widzę na dziedzińcu o parę stóp za pustym gołębnikiem, tuż obok psiej budy, owianej ćmą motyli, bramę zamkniętą na kłódkę. A tam dalej na gałęziach drzew owoce obfitsze i soczystsze od wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem. Pamiętam, jak matka moja zbierała je do koszyka, a ja, udając niewzruszonego, zrywałem ukradkiem agrest po agreście. Wiatr rozwiał wiosenną i letnią pogodę i oto nastały długie, zimowe wieczory. Bawimy się i tańczymy sobie dookoła kominka, a na kominku płonie wesoły ogień. Gdy matka moja zmęczona pada na fotel, widzę, jak naokoło delikatnych paluszków owija rozrzucone pasma włosów i poprawia stanik sukni. Och, matka moja była bardzo ładna. Wiedziała o tym i nikt też lepiej ode mnie nie wiedział, jak bardzo lubiła zawsze i wszędzie ładnie wyglądać. Pozostało w mojej pamięci i to, żeśmy oboje z matką bali się trochę Peggotty, która też nami kierowała dowolnie. Wieczoru pewnego siedziałem z Peggotty przed kominkiem. Pamiętam, czytałem jej coś na głos o krokodylach. Musiałem czytać niezwykle wyraźnie, lub też poczciwa Peggotty słuchać musiała z niezwykłym natężeniem uwagi, gdyż pod koniec miała niejasne wyobrażenie, że krokodyle należą do świata roślinnego. Zmęczyło mnie to głośne czytanie, spać mi się chciało, lecz postanowiwszy doczekać się powrotu matki, będącej gdzieś w odwiedzinach, wolałem paść jak nieżywy na stanowisku, niż położyć się do łóżka. Powoli Peggotty zaczęła dziwnie jakoś nabrzmiewać i rosnąć w moich snem klejących się oczach. Przetarłem powieki. Zacząłem przypatrywać się uważnie, jak szyła. Patrzyłem na kawałek wosku, o który ocierała nitki. Jakże staro wyglądał, porysowany głęboko we wszystkich kierunkach. Patrzyłem na maleńką chatkę, pod której słomianą strzechą kryła się miarka. Na skrzyneczkę do roboty z wymalowaną na niej katedrą świętego Pawła o czerwonej kopule. Na brązowy naparstek, błyszczący, na palcu Peggotty i na nią samą. A wszystko to razem wzięte wydawało mi się nieskończenie piękne. Pomału, pomału wszystko to zacierało się, bladło, na chwilę znikło mi zupełnie z oczu. Peggotty? Spytałem nagle szeroko, otwierając powieki. Czy byłaś kiedyś zamężną? Jezus Maria! Zawołała znienacka zagadnięta Peggotty. Skąd się paniczowi przyśniło małżeństwo? Głos jej i sposób, w jaki powyższe słowa wypowiedziała, zbudziły mnie zupełnie. Przestała szyć, opuściła igłę i wpatrzyła się we mnie. Pytam cię, Peggotty, powtórzyłem, czyś była kiedyś zamężną? Jesteś przecież bardzo przystojna, nieprawdaż? Wydawała mi się ładna. Tylko w inny sposób niż moja matka, w innym zupełnie rodzaju. W saloniku na podnóżku był wymalowany przez moją matkę na czerwonym aksamicie bukiet kwiatów. Otóż tło to zdawało mi się podobne do cery Peggotty. Podnóżek był wprawdzie miękki, a skóra Peggotty chropowata, lecz to nie stanowiło wielkiej różnicy. — Ja przystojna! — zawołała Peggotty. — Patrzcie go! Wcale nie jestem ładna, kochanku. Skąd ci się wzięło to zamęście? Sam nie wiem. Wszak nie można, Peggotty, żenić się naraz z kilku osobami, prawda? Oczywiście, że nie. Brzmiała szybka odpowiedź. Ale jeśli jedna osoba umrze, to czy można znów się ożenić? Zapewne. Jeśli ci się podoba, to zależy, czy kto chce. A co ty o tym myślisz? Spytałem, wpatrując się w nią ciekawie, dlatego tylko, że się bacznie wpatrywała we mnie. Jak widzisz, odrzekła, po chwili wahania odwracając ode mnie oczy i pochylając się nad robotą, nie wyszłam za mąż, ani się też za mąż wybieram. Oto moje zdanie. Nie gniewaj się, Peggotty, rzekłem po chwili milczenia, gdyż istotnie zdawało mi się, że ją rozgniewałem. Myliłem się widocznie. Odrzuciwszy bowiem robotę, porwała mnie w objęcia i przycisnęła z całej siły do piersi moją kędzierzawą główkę. Uścisk musiał być serdeczny. Peggotty, będąc bowiem otyłą, przy każdym gwałtownym ruchu zwykła była tracić guziki od sukni i tym razem aż dwa potoczyły się w najciemniejszy kąt pokoju. No, a teraz wróćmy do tych krokodylów, rzekła, nie mogąc sobie poradzić z tą niezwykłą nazwą. Zaciekawiłeś mnie, paniczu. Nie pojmowałem, dlaczego Peggotty wyglądała tak jakoś niezwykle, ani dlaczego tak nagle zbudziło się w niej zainteresowanie krokodylami. Niemniej wróciliśmy do tych potworów i z rozbudzoną uwagą z mej strony składaliśmy ich jaja w gorącym piasku, uciekaliśmy przed nimi, narażając ich nieobrotność na tysiące zwrotów, wchodziliśmy za nimi do wody jak rodowici Egipcjanie, rzucaliśmy na nich kłody drzewa i tak dalej, i tak dalej. Ja przynajmniej oddawałem się tym niebezpiecznym ćwiczeniom z zapałem, gdyż co do Peggotty, to zdawała się być roztargniona, bo kłuła się ustawicznie igłą w rękę i twarz. Skończyliśmy z krokodylami i zabraliśmy się właśnie do aligatorów, gdy zadzwoniono u drzwi. Otworzyliśmy. Matka moja wracała do domu, a wyglądała ładniej niż kiedykolwiek. Odprowadzał ją mężczyzna z pięknymi czarnymi włosami i bakami, który ostatniej niedzieli towarzyszył nam w drodze powrotnej z kościoła. Gdy matka moja wzięła mnie w objęcia i czule ucałowała, pan ten rzekł, że szczęśliwszy jestem od monarchy, czy coś podobnego. Pamięć nie dopisuje mi w tym względzie. Co pan mówi? Spytałem go poprzez ramię mojej matki. Pogładził mnie łaskawie po włosach, a jednak było coś w jego twarzy czy głosie, co mi się nie podobało. Może zazdrościłem, że jego ręka, dotykając mnie, dotykała zarazem ręki mej matki? Odepchnąłem ją. Och, Davy, upomniała mnie matka. Kochany chłopiec, zaśmiał się nieznajomy. Nie dziwi mnie wcale to jego przywiązanie do pani. Nigdy przedtem nie widziałem na twarzy mej matki tak pięknego rumieńca. Łagodnie strofowała mnie za nieuprzejmość. I przyciskając do piersi, zwróciła się do nieznajomego z podziękowaniem, że trudził się, towarzysząc jej. Wyciągnęła przy tym do niego dłoń, a gdy jej dotykał, spojrzała, zdaje mi się, na mnie. Pożegnajmy się, mój ładny chłopczyku, rzekł nieznajomy, pochylając się, widziałem to, nad ręką mej matki. Dobranoc, odrzekłem. Bądźmy przyjaciółmi, zaśmiał się nieznajomy. Daj mi rączkę. Prawa moja ręka była w ręku mej matki. Wyciągnąłem lewą. Któż podaje lewą rękę? Śmiał się nieznajomy. Matka uwolniła moją prawą rękę, lecz byłem zdecydowany nie podać jej temu panu. Podałem mu znów lewą. Uścisnął ją, powiedział, że jestem grzecznym i miłym dzieckiem, czy coś podobnego, i odszedł. Widzę go odchodzącego. Widzę złowieszcze spojrzenie jego czarnych oczu, które padło na nas, zanim zniknął za drzwiami. Peggotty, która milczała przez cały ten czas, wwiodła nas do pokoju. Matka moja nie usiadła jak zwykle w fotelu, lecz pozostała w drugim końcu pokoju, nucąc coś z cicha. Spodziewam się, że pani przyjemnie spędziła wieczór. Spytała Peggotty, stając nieruchomo jak beczka na środku pokoju, z lichtarzem w ręku. Dziękuję ci, duszko, odrzekła wesoło moja matka. Bardzo przyjemnie. O, nowe znajomości lub coś podobnego przynoszą zwykle rozrywkę. A tak, istotnie. Peggotty nie ruszała się z miejsca, a matka moja nuciła dalej. Drzemiąc, słyszałem wprawdzie głosy, lecz nie rozumiałem znaczenia słów. Gdym się przebudził z tej drzemki, ujrzałem obie, matkę moją i Peggotty, zalane łzami i rozmawiające żywo. Nie takiego by życzył pan Copperfield, mówiła stanowczo Peggotty. Nie takiego! Ręczyć za to mogę. Boże mój! Łukała moja matka. Doprowadzasz mnie do rozpaczy. Widział to kto, aby służąca tak traktowała swą panią, niby jakie dziewczątko? Wiesz przecie, że byłam mężatką? Wiem, odrzekła Peggotty. Jakże śmiesz tedy. To jest nie jak śmiesz, lecz jak masz serce mówić mi takie gorzkie słowa. Przecież wiesz, że nie mam na świecie nikogo, kto by się za mną ujął. Tym bardziej nie można dopuścić, twierdziła Peggotty, aby to nastąpiło. Nie powinno to nastąpić, za nic, za żadną cenę w świecie. Mówiąc to, gestykulowała tak patetycznie, jak gdyby miała za chwilę cisnąć trzymany w ręku lichtarz. O! Wołała moja matka coraz rzęsistszymi, zalewając się łzami. Jakże jesteś okrutna, jak niesprawiedliwa. I mówisz o tym wszystkim, jak gdyby to było ułożone, skończone, gdy cię upewniam po raz setny może, że są to zwykłe grzeczności. Mówisz o uwielbieniu, Bóg wie o czym jeszcze. Cóżem temu winna? Co poradzę? Powiedz proszę. Czy mogę zabronić ludziom, aby na mnie patrzyli? Mam sobie twarz posypać popiołem, zeszpecić siebie, oparzyć, pokrajać lub coś podobnego? Chciałabyś tego? Powiedz. Pewna jestem, że tego byś tylko chciała. Peggotty zdawała się przyjmować słowa te do serca. A moje dziecko, mój ukochany synek, łukała moja matka, zbliżając się do fotela, na którym drzemałem i okrywając mnie pocałunkami. Czy zasłużyłam na to, aby mi zarzucano brak przywiązania do mego skarbu? Nikt nigdy nie śmiałby zarzucić pani czegoś podobnego, rzekła Peggotty. Zarzucałaś. Sama wiesz dobrze, że zarzucałaś. Jasno to wynika ze wszystkiego, coś dopiero mówiła. Wiesz przecie dobrze, że zeszłego miesiąca odmówiłam sobie nowego parasola i używam ten stary, zielony, cały w dziurach. Co, może mi zaprzeczysz? Wszystko przez przywiązanie do dziecka. Tu matka zwróciła się do mnie i, przykładając pieszczotliwie twarz do mej twarzy, mówiła z cicha. Davy, czy jestem złą, okrutną, samolubną matką? Powiedz, moje kochanie. Powiedz, że jestem zła, bez serca, okrutna, a Peggotty kochać cię będzie, bo to widzisz, kochanie, Peggotty więcej jest warte od mego. Ja cię nie kocham, co? Prawda? Wszyscyśmy płakali. A ja najgłośniej, lecz wszyscy jednako szczerze. Serce mi się krajało i boję się, czym pod wpływem żalu nie nazwał czasem Peggotty zwierzęciem. Poczciwa Peggotty była tak rozżalona, że potraciła u sukni wszystkie guziki. Pękały jeden po drugim na jej wstrząsanych łkaniem piersiach, gdy klęcząc przy fotelu usiłowała porwać mnie w objęcia. Położyliśmy się tego wieczoru w wielkim strapieniu. Łkając, długo nie mogłem zasnąć, a przewracając się w łóżku widziałem pochyloną nade mną matkę. Zasnąłem wreszcie w jej objęciach i spałem smacznie. Nie pamiętam już, czy owego nieznajomego ujrzałem następnej niedzieli, czy po dłuższym upływie czasu. Nie ręczę za ścisłość dat. Dość, żeśmy go spotkali w kościele. i że znów towarzyszył nam w drodze powrotnej do domu. Wszedł wraz z nami, aby obejrzeć osobliwe jakieś geranium kwitnące w bawialnym pokoju. Nie zdaje mi się, aby zwrócił nań szczególną uwagę, tylko przed odejściem prosił moją matkę o zerwanie i danie mu jednego kwiatka. Prosiła go, aby sam to uczynił, lecz nie wiem czemu nie chciał tego zrobić i matka moja musiała sama mu podać zerwany kwiat. Zapewniał, że się z kwiatem tym nigdy już nie rozstanie. Pomyślałem, że chyba zwariował. Bo czyż nie wiedział, że kwiaty więdną po dwóch albo trzech dniach? W tym samym czasie Peggotty zaczęła jakoś mniej przesiadywać z nami wieczorem. Matka moja wprawdzie poważała ją, jak i przedtem. Bardziej może niż przedtem. I nic nie zakłócało panującej pomiędzy nami trojgiem harmonii, ale jednak istniało coś, co zdawało się krępować nas wzajemnie. Co to było? Sądziłem, że może Peggotty umyślnie robi na złość mojej matce, kładąc na co dzień najlepsze w szafie dotąd zamykane suknie lub wychodząc często w odwiedziny do sąsiadów. W każdym razie nie mogłem dojść, co to wszystko ma znaczyć. Stopniowo przyzwyczaiłem się do widoku pana z czarnymi bakami. Nie lubiłem go. Zazdrościłem mu czegoś, sam nie wiedziałem czego i to bez żadnego powodu, bo gdybym nawet był starszy, przez myśl by mi nie przeszło, że ja i Peggotty powinniśmy wystarczyć mojej matce. Teraz jasno przypominam sobie tysiące drobiazgów, oderwanych wrażeń, które złożyły się na ową antypatię żywioną do niego. Pewnego jesiennego poranku znajdowałem się wraz z moją matką przy wejściu do ogrodu, gdy pan Murdstone, znałem go już z nazwiska, przejeżdżał tamtędy konno. Na widok mojej matki wstrzymał konia, powitał ją, oznajmiając, że jedzie do Lowestoft, żeby zobaczyć się z przybyłymi parowcem przyjaciółmi. Uprzejmie zaproponował, że weźmie mnie z sobą na konia. Pogoda była prześliczna, koń wyglądał na tak zadowolonego i wesołego, że i mnie zdjęła nieopanowana chętka do tej nieoczekiwanej przejażdżki. Pobiegłem na górę, do Peggotty, aby mnie ubrała. A tymczasem pan Murdstone zsiadł z konia i wiodąc go za uzdę przechadzał się powoli wzdłuż głogowego szpaleru. Po drugiej zaś stronie przechadzała się moja matka. Pamiętam, jakeśmy się z Peggotty przypatrywali im z okienka mego pokoiku, jak się zbliżali ku sobie i pochylali nad głogowym, dzielącym ich szpalerem i jak nagle Peggotty, wzór łagodności, wpadła w straszliwą złość, targając moje włosy, które właśnie miała zaczesać. Wkrótce potem dzielny koń unosił mnie wraz z jeźdźcem przez zielone błonia. Pan Murdstone podtrzymywał mnie prawą ręką, a ja zachowywałem się spokojnie, tylko że siedząc tak przed nim, nie mogłem oprzeć się chęci obrócenia głowy od czasu do czasu, aby spojrzeć mu w twarz. Miał on ten rodzaj czarnych, płytkich oczu. Braknie mi dosadniejszego słowa dla opisania oczu nieposiadających głębokości spojrzenia, które w zamyśleniu, przy pewnym świetle, wydają się chwilami, jakby były ze szkła. Kilkakrotnie zauważyłem to z pewnym przestrachem, spoglądając na niego i gubiąc się w domysłach, nad czym mógł się tak głęboko zastanawiać. Widziane też z bliska włosy jego i baki wydawały mi się jeszcze stokroć czarniejsze. Kwadratowy zarys dolnej części twarzy i ślady silnego, ale starannie ogolonego zarostu przypominały mi woskowe figury widziane przed pół rokiem. Równa i gęsta brew, smagła cera, niechby przepadł z tą swoją cerą i niechby wspomnienie jego wraz z nim przepadło, sprawiały, że pomimo wstrętu, jaki we mnie obudził, wydał mi się pięknym mężczyzną. Nie wątpiłem, że biedna moja matka uważa go za takiego. Zatrzymaliśmy się w hotelu nad morzem, gdzie w osobnym pokoju zastaliśmy dwóch panów palących cygara. Każdy z nich leżał, zajmując najmniej cztery krzesła. Obaj mieli na sobie grube ubrania. W kącie, związane razem, leżały odzież i przybory wioślarskie wraz z chorągiewką. Obaj, powstając na nasze powitanie, zatoczyli się na nogach w dziwaczny sposób i zawołali: "Halo, Murdstone! Myśleliśmy, żeś umarł." "Nie tak prędko," odrzekł pan Murdstone. "Któż to znów ten żółtodziób?" spytał jeden z nich, spoglądając na mnie. Jest to Davy. Davy! Jaki Davy? Jones, co? Copperfield, odrzekł pan Murdstone. Ach tak, zawołał nieznajomy. Jest to więc urocze uosobienie obowiązków pani Copperfield, owej ładnej wdówki, co? Quinion, zauważył pan Murdstone, bądź uważniejszy z łaski swojej. Ktoś jest bardzo domyślny. A kto mianowicie? Zaśmiał się nieznajomy. Słuchałem odpowiedzi z natężoną uwagą. Nikt inny jak Brooks z Sheffield, rzekł pan Murdstone. Ucieszyłem się, słysząc tę odpowiedź. Sądziłem bowiem z początku, że to o mnie mowa. Było jednak widocznie coś bardzo zabawnego w owym wzmiankowanym panu Brooks z Sheffield, gdyż słysząc jego nazwisko, obaj nieznajomi roześmieli się serdecznie. Pan Murdstone wtórował im i przeszła dobra chwila czasu, zanim ten, którego nazwano Quinion, zapytał: a jakie jest zdanie Brooksa z Sheffield w wiadomej sprawie? Sądzę, odrzekł pan Murdstone, że na razie nie domyśla się, o co chodzi. Jednak na ogół nie okazuje najmniejszej przychylności. Znów się roześmieli, po czym pan Quinion zadzwonił na służbę i kazał podać wina, utrzymując, że wypada wypić zdrowie Brooksa. Gdy podano wino, nalał im kieliszek, dał parę sucharków i zawołał: niech diabli porwą Brooksa z Sheffield. Toast wywołał ogólne zadowolenie. Śmiano się tak szczerze dokoła mnie i ja też się śmiałem, co zdawało się bawić nieskończenie obecnych panów. Słowem, było wesoło. Poszliśmy na wybrzeże. Patrzyliśmy przez teleskop. Wprawdzie nic dojrzeć nie mogłem, zapewniałem jednak, że widzę doskonale. Po czym wróciliśmy do hotelu na uroczysty obiad. Obaj nieznajomi nie wypuszczali cygar z ust, a sądząc z zapachu ich ubrań, musieli palić bezustannie od chwili, w której ubrania te wyszły z rąk krawców. Muszę dodać, że w czasie przechadzki wstąpiliśmy na parostatek, gdzie panowie ci weszli do kajuty po jakieś papiery. Wydali mi się bardzo zajęci. Śledziłem ich przez okienko, gdyż pozostawili mnie na pokładzie z miłym jakimś chłopakiem o dużej, rudymi włosami pokrytej głowie, ubranym w mały, błyszczący kapelusz i kamizelkę z napisem na piersiach Skylark. Sądziłem z początku, że było to nazwisko chłopaka i że mieszkając na pokładzie, z braku drzwi, zmuszony był wywieszać na piersiach swą kartę. Gdym go nazwał panem Skylark, zaśmiał się i objaśnił mi, że jest to nazwa okrętu. Zauważyłem też w dniu tym, że pan Murdstone jest poważniejszy i powściągliwszy od swych towarzyszy. Tamci byli niesłychanie weseli i rozmowni. Ciągle żartowali między sobą. Rzadko kiedy z żarcikami zwracali się do pana Murdstone'a. Wydawał mi się inteligentniejszy i chłodniejszy od nich. Musieli się go też bać trochę. A może przypisywałem im własne swe uczucia i wrażenia. Zdawało mi się jednak, że pan Quinion, mówiąc, spoglądał na niego spod łba, tak jak gdyby bał się powiedzieć czegoś, co by mu się mogło nie podobać. A raz nawet, gdy pan Pesnicz nadto się rozpędził, trącił go nieznacznie w kolano, wskazując ostrzegawczo na pana Murdstone'a, siedzącego w ponurym zamyśleniu. Zresztą nie przypominam sobie, aby on śmiał się tego dnia, oprócz wypadku, gdy była mowa o Brooksie z Sheffield, co było zresztą własnym jego pomysłem. Wreszcie przed wieczorem wróciłem do domu. Pogoda była prześliczna i znów matka moja przechadzała się długo wzdłuż głogowego szpaleru. Mnie zaś wysłano na górę, bym wypił herbatę. Gdy pan Murdstone odjechał, matka wypytywała mnie długo i dokładnie o wycieczkę. O to, co tam robiono, co mówiono. Gdy powiedziałem, co powiedzieli o niej, roześmiała się. Nazwała tych panów wietrznikami. Lecz nie zdaje mi się, aby naprawdę była na nich rozgniewana. Spytałem ją, czy zna niejakiego Brooksa z Sheffield. Odpowiedziała, że nie zna. Lecz przypuszcza, że musiała być mowa o jakimś fabrykancie noży i widelców. Mamże mówić o jej drogiej twarzy. Pamiętam ją tak zmienioną i wiem, że już nie istnieje. Ale czyż mogę powiedzieć, że jej nie ma? Skoro mi staje w pamięci wyraźna, jak żadna inna twarz dojrzana w ulicznym tłumie. Mamże pisywać o blasku jej urody, że zgasł? że nie istnieje. Skoro widzę go dotąd w pamięci, jak widziałem tego wieczoru, mamże wyznać, że się zmieniła, jeśli we wspomnieniach moich pozostała taka, jaką była wówczas. Młodość jej i świeżość zachowałem w sercu i w pamięci niczym nienaruszoną wierność. I dziś ją widzę taką, jaką była owego wieczoru, klęczącą obok mego łóżeczka, z pochyloną na dłoni głową, uśmiechniętą. Jak to oni mówili, Davy? Powtórz, proszę, nie mogę sobie przypomnieć. Urocze. Zacząłem, lecz matka położyła mi palec na ustach. Nie, nie, zawołała śmiejąc się. Nie tak. Z pewnością nie tak mówili. Ale tak właśnie mówili, mamo, i dodawali tej ładnej pani Copperfield. Nie, nie mówili ładnej. Mówili, naprawdę mówili, tej ładnej wdówki. Co za pustogłowy. Śmiała się matka moja, kryjąc twarz w dłoniach. Mówić takie rzeczy. Zabawne, doprawdy. I co jeszcze, Davy? Co, mamo? Nie wspominaj o tym, Peggotty. Gniewałaby się. Ja sama gniewam się na tych wietrzników. Nie trzeba, aby Peggotty wiedziała o tym. Przyrzekłem, że nic nie powiem. Ucałowaliśmy się raz i drugi, i trzeci, i nie wiem już który. Słodko zasnąłem. Teraz, po tak długim okresie czasu, zdaje mi się, że propozycja Peggotty, o której właśnie mam mówić, uczyniona była nazajutrz, po tym pamiętnym wieczorze. W rzeczywistości musiało to nastąpić w parę miesięcy później. Było to znów wieczorem. Siedzieliśmy jak zwykle z Peggotty w bawialnym pokoju, w nieodstępnym towarzystwie pończochy, bawełny, kawałka wosku, skrzyneczki do robót ozdobionej na wieczku wizerunkiem katedry świętego Pawła i książki z krokodylami. Peggotty, spoglądając na mnie, kilkakrotnie otwierała usta, żeby mi coś powiedzieć. Myślałem, że się po prostu zamyśliła. W końcu rzekła: Paniczu, a gdyby panicz pojechał ze mną na parę tygodni w odwiedziny do mego brata, do Yarmouth, to by dopiero był bal. Czy brat twój to przyjemny człowiek? Spytałem. Och, jaki przyjemny, zawołała, podnosząc ręce. A poza tym jest morze, są statki, łodzie, są rybacy, zatoka. Jest Am do zabawy. Peggotty miała na myśli bratanka swego, Hama, o którym wspominałem na początku tej opowieści. Zachwycony perspektywą wyżej wymienionych rozkoszy, odpowiedziałem jej, że odwiedziny w Yarmouth byłyby prawdziwym balem, tylko co powie na to mama? O, gotowa jestem iść o zakład, że pozwoli. Potwierdziła Peggotty, przypatrując mi się bacznie. Poproszę ją sama, gdy wróci do domu. Ale jakże ona poradzi sobie tutaj bez nas? Rzekłem, opierając łokcie na stole dla lepszego poparcia argumentu. Nie może przecież pozostać tak sama. Jeśli Peggotty łowiła wówczas opuszczone w pończosze oczko, oczko to musiało być niewidzialne, doprawdy. Mówię ci, Peggotty, że nie może pozostać sama. Bóg z tobą, dziecię, rzekła wreszcie, podnosząc oczy. Wiesz przecież, że ją na parę tygodni zaprasza pani Graper, u której mają zebrać się goście. O, jeśli tak, to nie miałem już nic przeciw zamierzonej wycieczce i z niecierpliwością czekałem powrotu matki od pani Graper, sąsiadki, u której bywała, aby pozyskać jej zezwolenie. Zgodziła się na propozycję Peggotty prędzej niż sądziłem. I tegoż jeszcze wieczoru omówione zostały wszystkie warunki zamierzonych odwiedzin. Wkrótce też nadszedł dzień wyjazdu. Nadszedł dziwnie szybko, nawet dla mnie, trawionego gorączką wyczekiwania i bojącego się, czy trzęsienie ziemi, spadające skały lub tym podobne kataklizmy nie staną w poprzek mym projektom. Mieliśmy z Peggotty odjechać po wczesnym śniadaniu, wynajętym wózkiem. Wiele bym dał za to, gdyby pozwolono mi spać w obuwiu i podróżnym ubraniu. Dziś boleję, chociaż dotykam tego pobieżnie zaledwie, że z tak lekkim sercem opuszczałem dnia tego dom mój, nie domyślając się, że opuszczam go na zawsze. Miło mi wspomnieć, że gdy wózek stanął już u bramy, a matka uściskała mnie na drogę, Wezbrana w mym sercu czułość spłynęła łzami. Miło mi wspomnieć, że matka moja rozpłakała się także i długo, długo tuliła mnie w objęciach. Miło mi wspomnieć, że gdyśmy odjeżdżali, wybiegła jeszcze za bramę i zawołała, aby wstrzymano konie, gdyż chciała pocałować mnie raz jeszcze. Myślę o przywiązaniu i czułości, z jaką spoglądała wówczas na mnie. Gdy odjeżdżaliśmy, stała na drodze, a pan Marston zbliżył się do niej i zdawał się upominać ją, aby nie poddawała się wzruszeniu. Oglądając się za moją matką, dziwiłem się tylko, co mu do tego. W tę samą, co ja, stronę spoglądająca Peggotty nie wyglądała bynajmniej na zadowoloną, jak to wnosić mogłem z wyrazu jej twarzy. Jadąc, patrzyłem czas jakiś na Peggotty i popadając w marzenie, pytałem siebie, czy czasem, jak to w bajce bywa, nie chce uwieść mnie gdzieś i zostawić. Wówczas odnalazłbym drogę za pomocą gubionych co chwila przez nią guzików jej stanika.